Podcast Radia Gdańsk. Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. Nadal trwają negocjacje między Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność a rządem w sprawie nowego systemu wynagradzania nauczycieli, a w związku z tym także ich przyszłych wynagrodzeń. Na ten temat porozmawiam z Moniką Ćwiklińską, rzeczniczką prasową Oświatowej Solidarności. Dzień dobry pani. Pani rzecznik, Solidarność domaga się realizacji porozumienia z 9 kwietnia 2019 roku. Chodzi konkretnie o postulat dotyczący nowego systemu wynagradzania. Solidarność nie chce zgodzić się na podwyższenie pensum, czyli zwiększenie tak zwanych godzin tablicowych o 4 godziny w zamian za nowy przejrzysty system wynagradzania nauczycieli. Dlaczego ten opór i jaki jest stan negocjacji między Solidarnością a rządem?
Dzień dobry, pani redaktor. Otóż to, o czym pani redaktor wspomniała, to są zupełnie dwie różne rzeczy. Solidarność podpisała z rządem porozumienie w 2019 roku i szósty punkt mówił o tym, że do końca 2019 roku miał być wypracowany nowy system wynagradzania nauczycieli w powiązaniu ze średnią płacą w gospodarce narodowej.
Pani rzecznik, ale tutaj muszę pani przerwać, bo tamten punkt brzmiał, że ma być wypracowany nowy system wynagradzania. Nie ma w tym zapisie mowy o tym, że ma to być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.
Sam zapis jest rzeczywiście wadliwy, natomiast posiadamy nagrania z przebiegu negocjacji i dzisiaj nikt już nie, u nikogo nie budzi wątpliwości, że ten system, o którym wtedy mówiono i który uzgadniano, miał być powiązany ze średnią płacą w gospodarce narodowej. Natomiast póki co, oprócz tego, że Solidarność przedstawiła rządowi swój pomysł właśnie na takie powiązanie, to niestety rząd do naszego projektu w ogóle się w żaden sposób nie odniósł, natomiast sam niczego nam nie zaproponował. To, co pojawiło się najpierw w majowych, a potem we wrześniowych propozycjach Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ogóle nie ma nic wspólnego z jakimś nowym systemem wynagradzania. To, co się proponuje nam, to jest stary system wynagradzania oparty na tym, że co roku w ustawie budżetowej ustalona jest kwota bazowa, z którą potem wiążą się wysokości tych zasadniczej płacy nauczyciela na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Strona rządowa w ogóle niczego takiego nam nie zaproponowała. Natomiast próbuje przekierować mowę o realizacji porozumienia z realizacją własnych propozycji dotyczących na przykład zwiększenia pensum, czy tam dodatkowych godzin jeszcze pobytu nauczyciela, tak zwanej dostępności w szkole. Także wygląda to tak, że rząd chciałby, żebyśmy się zgodzili na drastyczne pogorszenie warunków pracy w zamian za w zasadzie nie wiadomo za co, ponieważ proponowane tak zwane podwyżki są dla na przykład nauczycieli dyplomowanych, których jest 2/3 w naszym systemie oświaty, tak naprawdę jest to dodatkowa płaca za dodatkową pracę. Zatem nie ma mowy o żadnych podwyżkach. Jest w tych propozycjach dużo takich elementów, które po prostu pogarszają warunki płacy. Tak to naprawdę wygląda.
Pani rzecznik, jeszcze chciałam się dopytać, bo Solidarność, Oświatowa Solidarność twierdzi, że dodanie do pensum 4 godzin spowoduje, że minimum 50 tysięcy etatów nauczycieli zostanie zlikwidowanych. Skąd te wyliczenia?
Dotyczy to przede wszystkim nauczycieli tak zwanych przedmiotowców, którzy mają te pensum wynoszące 18 godzin. Jeżeli każdy z tych nauczycieli, żeby utrzymać zatrudnienie na pełnym etacie, musi mieć jeszcze dodatkowo 4 godziny, no to te 4 godziny trzeba komuś zabrać. No i stąd bierze się fakt, że na pewno ponad 40 tysięcy nauczycieli, do czego przyznaje się samo ministerstwo, utraciłoby pracę. Bardzo poważny również jest problem nauczania zintegrowanego, czyli nauczycieli uczących w klasach 1-3 szkoły podstawowej, których jest około 150 tysięcy, ponieważ ci nauczyciele mają z tymi dziećmi wszystkie zajęcia. Tych zajęć nie może być już więcej, bo dzieci w tym wieku zajęć w szkole nie mogą mieć jeszcze więcej. No i tutaj dla tych nauczycieli nie ma żadnej propozycji. Co ci nauczyciele mają jeszcze robić. Wyglądałoby to na to, że wszyscy ci nauczyciele
nie mają
nagle
pewnego, pełnego etatu, tak?
Oczywiście, że będą pracować w niepełnym wymiarze godzin, co się wiąże oczywiście z niższym uposażeniem. Pytany przez nas wielokrotnie minister Czarnek o te kwestie, no nie ma konkretnego pomysłu. Jego jedynym pomysłem jest to, że no przecież nauczyciel może dopełniać etat na świetlicy. Ale wiąże się to oczywiście w takim razie ze zwolnieniem nauczycieli, którzy w tej chwili są wychowawcami świetlicy. Także w tych propozycjach nie widzimy niczego pozytywnego dla nauczycieli.
Pani rzecznik, Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność nie widzi możliwości w kwestii podwyższenia pensum, ale Komisja Krajowa NSZZ Solidarność twierdzi, że jest pole do negocjacji, a przecież negocjacje oznaczają, że trzeba z czegoś jednak ustąpić. Na jakie ustępstwa jest skłonna Solidarność, żeby się porozumieć, żeby wypracować kompromis?
Komisja Krajowa, z całym szacunkiem dla niej, nie za bardzo do końca rozumie sytuację, z którą mamy do czynienia. Otóż rząd nie proponuje niczego pozytywnego. Natomiast negocjacje mają doprowadzić, według rządu oczywiście, według strony ministerstwa, do tego, żebyśmy się zgodzili na niekorzystne propozycje pogarszające warunki pracy i płacy nauczycieli.
A według propozycji rządu zmiana systemu wynagradzania miałaby być rozłożona w czasie, a dla zagrożonych nauczycieli właśnie utratą pracy przewidywane są liczne zabezpieczenia, osłony, włącznie z możliwością wcześniejszej emerytury. Czy to też nie jest do zaakceptowania?
Przede wszystkim rząd nie proponuje żadnego nowego systemu wynagradzania. Proponowany system jest powtórzeniem systemu obecnie działającego. Tylko jeszcze według nas jest to bardziej jeszcze niejasne i rozmyte. Jedynym nowum, które bardzo zadowoli jednostki samorządu terytorialnego, jest zlikwidowanie tzw. średnich, które no, jakoś obligują, zmuszają stronę samorządową do tego, żeby na odpowiednim poziomie były te dodatki, za które odpowiedzialny jest samorząd i które są regulowane samorządowymi regulaminami wynagradzania nauczycieli.
Jeszcze tylko dodam, że minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek na naszej antenie mówił, że wierzy, że negocjacje zakończą się porozumieniem, że jesteście państwo na dobrej drodze do porozumienia. My też mamy nadzieję, że one się zakończą porozumieniem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękuję. Sama bym sobie tego życzyła.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Podatki gov.pl oraz więcej w portfelach gov.pl. Ministerstwo Finansów zachęca, aby w tych miejscach szukać informacji o reformie podatkowej w ramach Polskiego Ładu. Portale adresowane są do wszystkich zainteresowanych podatników, w tym emerytów i przedsiębiorców. Na wspomnianych stronach znajdują się przewodniki dotyczące m.in. oświadczenia PIT-2, ulgi dla pracujących seniorów, ulgi dla klasy średniej czy zasad rozliczania zaliczek na podatek dochodowy. Resort Finansów umieścił też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i kalkulator wynagrodzeń. Projekt dotyczący weryfikacji covidowej jest analizowany przez ekspertów. Kilka dni temu został rozpatrzony przez Komisję Zdrowia i skierowany do drugiego czytania w Sejmie. Projekt zakłada, że pracodawca będzie mógł zażądać od pracownika wyniku ważnego testu na obecność koronawirusa. Ze zrobienia testu zostanie zwolniony tylko wtedy, kiedy będzie zaszczepiony albo będzie miał status ozdrowieńca. Proponowane przepisy przewidują, że testy dla pracowników i współpracowników mają być finansowane ze środków publicznych. Nie będzie zwolnień grupowych po fuzji Orlenu i Lotosu, zadeklarował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Podkreślił, że zawarto w tej sprawie porozumienie ze związkami zawodowymi. Pracownicy przechodząc do nowych podmiotów utrzymają swoje prawa. Tak samo negocjujemy teraz porozumienie, jeżeli chodzi o wszystkie związki, zarówno w Orlenie, w polskim górnictwie naftowym i gazownictwie, jak i w Lotosie, potwierdził Daniel Obajtek i podkreślił, że PKN Orlen i grupa Lotos są w dobrej sytuacji finansowej i nie potrzebują restrukturyzacji ani zwolnień pracowników. Inflacja w grudniu wzrosła do 8,6% licząc rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. Polski Instytut Ekonomiczny oczekuje szczytu inflacji w styczniu i spadku od lutego. Inflacja, zdaniem ekspertów, będzie podwyższona przez dwa najbliższe lata. W grudniu szybciej rosły przede wszystkim ceny żywności, podrożały również usługi zdrowotne i transportowe. Do małego ZUS-u Plus zgłosiło się około 350 tysięcy przedsiębiorców, przekazała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska. Przedsiębiorcy, którzy chcą w tym roku zacząć korzystać z tego rozwiązania, powinni zgłosić to w ZUS-ie do 31 stycznia. Mały ZUS Plus adresowany jest do przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tysięcy złotych. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Zawody techniczne wciąż są zdominowane przez mężczyzn. 34% firm deklaruje wzrost zatrudnienia kobiet na stanowiska specjalistyczne, inżynierskie i naukowo-techniczne, poinformowała firma HRK&M w swoim raporcie. W firmach z sektora przemysłowego 71% zatrudnionych kobiet pracuje głównie w obszarach takich jak administracja, księgowość, finanse, HR, szkolenia, marketing, logistyka czy obsługa klienta. Zaledwie 29% kobiet pracuje przy produkcji, montażu i nadzorze jakości.
Warto wiedzieć.
Ponad 60% rozmów o pracę w zeszłym roku odbyło się online. Jak przewidują specjaliści, tendencja ta w najbliższym czasie raczej się nie zmieni. O tym, jak dobrze przygotować się do rozmowy o pracę online i na co szczególnie zwrócić uwagę, widząc rekrutera po drugiej stronie monitora, opowiada Agnieszka Śladkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Nowy rok rozpoczął się dla wielu osób też pracą zdalną. Nie wiadomo, jak ona długo potrwa. Wiele osób też zdalnie szuka pracy w domu i przechodzi między innymi rozmowy kwalifikacyjne, no też zdalnie. Jak się do takiej rozmowy dobrze przygotować? Na co zwrócić uwagę przede wszystkim?
Na pewno to, co powiedziałaś na początku, czyli w ogóle się do niej przygotować i mieć świadomość, że bardzo często proces rekrutacji jest na ten moment tak złożony, że ten pierwszy etap jest właśnie zdalny. Po pierwsze, bo to jest łatwiejsze, po drugie, bo firmy mają różne obostrzenia, a po trzecie też jest to po prostu z perspektywy i rekrutera, i kandydata dużo bardziej bezpieczne w tej kwestii tracenia czasu. No bo wiadomo, że jeżeli rekruter zaprasza kogoś na rozmowę stacjonarną, to z reguły wymaga to od niego więcej też, no właśnie takich nieprzewidzianych historii, kiedy na przykład sam rekruter musi zostać na pracy zdalnej. Po pierwsze trzeba wiedzieć, że się musimy do tej rozmowy zdalnej przygotować, bo ona może przyjść bardzo nagle. Czyli może się okazać, że dzisiaj wysyłamy CV, a jutro rekruter już zaprasza nas na spotkanie albo tego samego dnia, albo kolejnego. Więc ten czas może się okazać tak krótki, że kiedy już dowiemy się, że ta rozmowa będzie miała miejsce, to będzie już za mało czasu, żeby się dobrze do tego przygotować. I to, co musimy zrobić zawsze na samym początku, to zobaczyć i pomyśleć w ogóle, gdzie my tą rozmowę zdalną odbędziemy. Gdzie, czyli jaka to będzie lokalizacja w naszym mieszkaniu, jak daleko jesteśmy na przykład od routera, na ile jesteśmy w stanie zabezpieczyć tło, które jest za nami i czy mamy komputer, który na pewno nam na to pozwoli. Czy na przykład mamy kamerę, której będzie nas widać dobrze, czy jest ona po prostu tak słaba, że faktycznie to nie wygląda na tyle atrakcyjnie po drugiej stronie, albo na tyle nie oddaje w ogóle wyglądu, że będzie to stanowiło problem. Dlatego, że oczywiście rekruterzy wiedzą o tym, że to jest tylko online i że kamera przekłamuje, co nie zmienia faktu, że są bardzo podatni na te wszystkie rzeczy w ocenie, mimo tej wiedzy, że faktycznie to jest tylko, jakby inaczej, nie wszystko jest kontrolowane przez kandydata i nie wszystko jest jego winą lub zasługą. Więc tutaj warto, żeby pamiętać, żeby to łącze internetowe było bardzo dobre, żeby jakość była możliwie najlepsza. Im bliżej oczywiście jesteśmy tego routera, tym jakość połączenia z internetem jest lepsza. Lepiej się zawsze podpiąć na kablu, jeżeli jest taka możliwość, niż korzystać z Wi-Fi, to też zawsze trochę więcej nam dodaje. No i oczywiście mieć tą kontrolę nad tłem, czyli żeby to tło było na przykład białe albo może być za nami jakaś biblioteczka, ale warto spojrzeć, co tam jest, żeby faktycznie nie okazało się, że na przykład coś skupia uwagę rekrutera. Mi się zdarzyło prowadzić na przykład rozmowę rekrutacyjną, a w tle suszyło się pranie. I oczywiście to jest tylko pranie i każdy z nas pranie ma, natomiast na rozmowie rekrutacyjnej to rozprasza. No i rekruter może ocenić kandydata właśnie też przez pryzmat takich elementów, jak niezadbanie o wizerunek, bo teraz na przykład, jeżeli rekruter rozmawia z kandydatem i kandydat nie zadbał o to wszystko, co jest dookoła, to rekruter będzie miał też takie poczucie, że kiedy będzie na przykład rozmawiał już zatrudniony pracownik z klientem albo na przykład z jakimiś osobami, które współpracują z firmą, to też o to nie zadba, bo to po prostu nie jest dla niego ważne. Czyli o takie kwestie wizerunkowe po prostu nie zastanawia się nad nimi, one nie są dla niego ważne. Więc to jest na pewno ważna rzecz. To, co ja zawsze proponuję, to jest, żeby się nagrać.
Zawody przyszłości.
Analityk danych satelitarnych w rolnictwie. To kolejny z zawodów, na który może znacznie zwiększyć się zapotrzebowanie. Czym się zajmie? O tym Iwona Wysocka.
Dziś orbita Ziemi jest zatłoczona satelitami. Najczęściej są one przeznaczone do badań naukowych, prognozowania pogody, przekazu sygnałów radiowych, telewizyjnych, obsługi rozmów telefonicznych czy do nawigacji. Coraz więcej pojawia się sprzętu do obserwowania Ziemi ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Dzięki danym satelitarnym już można identyfikować i monitorować uprawy, choćby na potrzeby statystyk w rolnictwie. Można przewidywać jakość i wielkość plonów w przyszłości. A dzięki zebranym informacjom można będzie określić najlepsze miejsca i czas na uprawy konkretnych roślin i wybrać najbardziej optymalny moment na zbiory. Dane satelitarne umożliwią też zdalny odczyt składu gleby. Satelity pomogą też polepszyć stan środowiska. Z danych dowiemy się bowiem, czy w glebie nie jest za dużo nawozu. Te wszystkie informacje trafią do analityka danych satelitarnych w rolnictwie. Ta osoba będzie musiała mieć analityczny umysł, umiejętność wyciągania wniosków, wiedzę zarówno z dziedziny rolniczej, jak i informatycznej.
Głos pracownika.
To wszystko w głosie pracownika. Jeśli mają Państwo jakieś pytania czy sugestie, proszę pisać na adres mailowy glospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność. To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.